I czas na debiuty w Radiu Wnet. Błażej Spychalski, debiut przynajmniej w charakterze sekretarza stanu, ministra, rzecznika prasowego prezydenta. Dzień dobry panu.
Dzień dobry i przede wszystkim gratuluję.
Bardzo dziękuję. Czy zaśpiewał pan tę piosenkę Życie jest piękne, kiedy 3 tygodnie temu dowiedział się pan, pewno wcześniej pan się dowiedział, że będzie pan rzecznikiem prasowym prezydenta Rzeczpospolitej?
Czy powiem tak, ja zasadniczo nie śpiewam absolutnie nigdy. Czy coś, to mi się nie zdarza. Nie chciałbym, aby mój talent, czy antytalent właściwie, jeżeli chodzi o śpiewanie, gdzieś wybrzmiewał. Natomiast rzeczywiście 3 tygodnie temu pan prezydent powołał mnie na sekretarza stanu w swojej kancelarii, na ministra. Oczywiście wielka odpowiedzialność, wielkie zobowiązanie wobec pana prezydenta i staram się pełnić tą funkcję absolutnie jak najlepiej.
Ale kiedy pan się dowiedział, kiedy zaczęły się rozmowy na temat piastowania tej bardzo odpowiedzialnej funkcji, to co pan pomyślał?
Czy to wszystko odbywało się bardzo szybko. We wtorek zadzwonił do mnie pan prezydent, umówiliśmy się na spotkanie. W środę to spotkanie miało miejsce. Ja w czwartek pozamykałem swoje sprawy zawodowe i w piątek miało miejsce powołanie, także to naprawdę bardzo, bardzo szybko.
Nie miał pan żadnego wahania, ale właściwie dlaczego do pana wykonał telefon prezydent Andrzej Duda, a nie do Łukasza Jankowskiego, który jest wydawcą Poranka Wnet?
Powiem tak, jeżeli chodzi o to wahanie, nie miałem żadnego wahania. Ja zawsze uważałem, że panu prezydentowi nie wolno odmówić i w momencie, w którym pojawiła się ta propozycja od pana prezydenta, taką decyzję podjąłem właściwie od razu. Powiem tak, my z panem prezydentem znamy się już od dłuższego czasu. Ja pracowałem przez wiele lat w Klubie Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości, właściwie od 2006 roku. Działałem w strukturach Prawa i Sprawiedliwości, w związku z tym pana prezydenta znałem wcześniej. Później w 2015 roku byłem odpowiedzialny za całą kampanię wyborczą pana prezydenta, wtedy jeszcze kandydata na urząd prezydenta w województwie łódzkim, więc ta znajomość już miała miejsce dużo, dużo wcześniej. Pan prezydent podjął taką decyzję, padła taka propozycja, ja tak jak mówiłem, nie miałem chwili zawahania.
Co pana zaskoczyło, kiedy przekroczył pan już w charakterze ministra bramy Pałacu Prezydenckiego?
Ja właściwie nic, to jest tak jak mówię, ja te struktury państwowe znam od wielu lat, więc tutaj nie było jakiegoś wielkiego zaskoczenia, natomiast oczywiście to jest dla mnie nowe wyzwanie, zupełnie nowa rzeczywistość, więc na pewno ta gigantyczna odpowiedzialność, to jest słowo klucz. Ale naprawdę staram się robić wszystko, żeby było jak najlepiej.
W 2004 roku wstąpił pan do Prawa i Sprawiedliwości?
Tak, zgadza się.
Dlaczego?
To było tak, że ja zawsze miałem taką olbrzymią chęć pracy takiej publicznej, państwowej. Z domu wyniosłem takie wartości konserwatywne. Lech Kaczyński, świętej pamięci pan prezydent Lech Kaczyński, u mnie w rodzinnym domu był darzony olbrzymią sympatią, olbrzymim szacunkiem. Stąd wybór dla mnie był absolutnie oczywisty i prosty, to znaczy Prawo i Sprawiedliwość. Zacząłem studiować w Poznaniu na UAM-ie i tam zacząłem szukać, tak, Prawa i Sprawiedliwości. Znalazłem i w maju 2004 roku zostałem przyjęty na członka Prawa i Sprawiedliwości i ta działalność zaczęła nabierać rozpędu.
Nietypowy wybór, jak na studenta, wybór kariery politycznej.
Można tak powiedzieć.
Czyli jest pan, ale udało się skończyć studia, polityka nie przeszkodziła w tym.
Udało się skończyć studia, choć oczywiście nie było to proste. W momencie, w którym zacząłem pracować w Warszawie, w Sejmie Rzeczypospolitej, studiowałem nadal w Poznaniu, więc było to bardzo, ale to bardzo trudne i też można powiedzieć nieco uciążliwe, bo jednak trzeba było co tydzień jechać do Poznania, później z tego Poznania do Warszawy wrócić. Natomiast, jak widać, dałem radę.
Skoro jest pan prawnikiem, to pewno pan wie, a może nie wie, bo może tego nikt nie wie, jak rozwiązać problem wokół Sądu Najwyższego, co teraz może zrobić prezydent?
Znaczy, moim zdaniem sytuacja jest w zasadzie dość prosta. Jest obowiązujące prawo w Polsce, ono obowiązuje przecież każdego, pana, mnie, każdego obowiązuje prawo i pan prezydent to prawo wykonuje. Tydzień temu było powołanie nowych sędziów do Izby Dyscyplinarnej. Trwa procedura w Krajowej Radzie Sądownictwa, która przesłała uchwały do Kancelarii Prezydenta. W momencie, w którym one staną się prawomocne, pan prezydent będzie podejmował stosowne decyzje, co dalej.
I jakie to będą decyzje?
No, tak jak mówię, to już jest kwestia pana prezydenta i decyzji pana prezydenta. Natomiast też to, co wspomniałem wcześniej, jest pewna procedura, ona musi być dotrzymana. Pan prezydent w momencie, kiedy te uchwały się uprawomocnią Krajowej Rady Sądownictwa, będzie decydował, co dalej w tej sprawie.
Oczywiście powiedział pan, że sytuacja jest prosta, choć na taką nie wygląda. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma się zająć rozmaitymi rzeczami. NSA również jest jakaś skarga skierowana do NSA, czyli te sprawy są, jest protest sędziów w rozmaitych miejscach, są te bunty sędziowskie i co? To jest prosta sytuacja?
Czy ja bym szczerze mówiąc specjalnie nie przesadzał. No, tak jak mówiłem, jest tak, że w Polsce obowiązuje prawo i to prawo obowiązuje każdego. Jeżeli tutaj mówimy o tej uchwale Krajowej Rady Sądownictwa, co do której NSA podjęło decyzję o jakby zablokowaniu tej uchwały, no okej, okay, no tak jak mówiłem, my w momencie, w którym te uchwały się uprawomocniają, będziemy podejmowali decyzję. Stroną tego postępowania w NSA jest Krajowa Rada Sądownictwa i to ona przekaże stosowne informacje do kancelarii, czy uchwała się uprawomocniła, czy nie, i będziemy decydowali, co dalej. Natomiast warto pamiętać, że ta sprawa dotyczy jednej uchwały z czterech, więc no, nie przesadzajmy. Co do TSUE, ja myślę, że to też jest tak, że ta sprawa jest strasznie, wokół tej sprawy jest dużo takich kwestii, powiedziałbym, że to jest przesadzanie, tak, i to bardzo mocne przesadzanie, straszenie, że tutaj, prawda, jakieś kary, naprawdę spokojnie czekamy na rozstrzygnięcia w TSUE, tutaj stroną tego postępowania pomiędzy Komisją Europejską a naszym krajem jest polski rząd. To też jest procedura. Natomiast no, dzisiaj stan prawny jest jasny, czytelny i my realizujemy to, co prawo, do czego pana prezydenta prawo zobowiązuje.
Oglądał pan mecz siatkówki wczoraj, Polska-Serbia?
Powiem tak, oglądałem, natomiast byłem też gościem w audycji telewizyjnej i podczas tej audycji słyszeliśmy takie jest, więc byliśmy już przekonani, że to jest 3-0, tak?
Było 3-0, ale nie o siatkówce, tylko tam jest taka dwójka kibiców, ma koszulki z napisem Konstytucja. Mówimy o prostym sporze, a ten spór opozycja przenosi na teren Konstytucji. I w Polsce złamana jest Konstytucja.
Tak jak mówiłem wcześniej, naprawdę ja bym nie przesadzał, to jakby to potencjalne łamanie konstytucji no jest czymś trochę wyimaginowanym. Najlepszy przykład jest właśnie to, że ci państwo w tych koszulkach z napisem Konstytucja, nie wiem, chodzą w wielu miejscach po Polsce, tak, nic się, przecież nic tym państwu nic nie robi. Wczoraj na meczu też te dwie osoby, zdaje się, były, więc no, to jest ich prawo.
To jest oczywiste, ale z kolei pani była prezes, emerytowana prezes albo obecna prezes Sądu Najwyższego, pani Gelsdorf, postawiła warunki, o czym powiedziała publicznie premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że po pierwsze jest prezesem Sądu Najwyższego, po drugie mają powrócić sędziowie, którzy odeszli na emeryturę i wtedy dopiero zacznie się prawdziwa sprawiedliwość w Polsce.
Ciężko mi jest komentować rozmowę pomiędzy panem premierem Mateuszem Morawieckim a panią Małgorzatą Gersdorf. Moim zdaniem i zdaniem wielu prawników sytuacja jest jasna. Pani prezes Gersdorf przeszła w stan spoczynku. Dzisiaj pełniącym obowiązki pierwszego sędziego Sądu Najwyższego jest pan prezes Zawistowski i sprawa jest naprawdę w tym kontekście bardzo jasna i czytelna.
Czyli co innego widzimy w telewizji, a co innego jest w strukturze państwowej, w strukturze odpowiedzialności?
Znaczy, absolutnie ma pan rację. Państwo działa, funkcjonuje. Więc tutaj ja bym naprawdę nie przesadzał. To życie medialne w Polsce jest bardzo intensywne i te fakty medialne, które są nam przekazywane, one właściwie nie oddają tego stanu rzeczy, który jest w istocie rzeczywistością.
A o której prezydent Andrzej Duda chodzi spać?
Oj, to proszę mnie o to nie pytać, to jest prywatne życie pana prezydenta, ale pracuje bardzo, ale to bardzo długo.
A co spędza sen z powiek prezydenta Andrzeja Dudy teraz, w tej chwili?
Nie sądzę, żeby cokolwiek spędzało sen z powiek.
A co zdaniem prezydenta wybory, co jest najważniejsze, co jest najtrudniejszym problemem Polski w tej chwili?
Znaczy przede wszystkim to, co miało miejsce ostatnio, czyli te kwestie fundamentalne, absolutnie fundamentalne dla naszego kraju, czyli kwestie związane z bezpieczeństwem naszego kraju, tak doświadczonego historycznie przecież. Stąd ta olbrzymia praca wykonywana przez pana prezydenta w zasadzie od samego początku kadencji, od samego początku pełnienia przez niego urzędu. Mieliśmy dwie wizyty pana prezydenta w Stanach Zjednoczonych, no, właściwie tydzień po tygodniu, spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Więc tutaj jakby jest naprawdę olbrzymia praca na tym poziomie politycznym, która została wykonana, bo pamiętajmy, że od 2015 roku, czyli od momentu, kiedy przepraszam, pan prezydent zaczął pełnić swój urząd, w Polsce zaczęto budować elementy tarczy antyrakietowej, no niezmiernie z naszego punktu widzenia istotne. Pojawiły się wojska amerykańskie w Polsce, na razie są to wojska rotacyjne. My teraz podjęliśmy olbrzymi wysiłek, aby w Rzeczypospolitej pojawiła się stała baza wojsk amerykańskich i tutaj oczywiście jest to proces i on jest długotrwały, on trwa. Natomiast wydaje się nam, że jesteśmy przekonani, że on zakończy się sukcesem i to jest jakby fundament aktywności pana prezydenta. Oczywiście są też inne, ale te kwestie bezpieczeństwa są, znaczy, absolutnie dla nas najważniejsze.
Czy był jakiś komunikat po spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Izraela? Czy wiemy, o czym mężowie stanu rozmawiali?
Tak, no tutaj rozmowy dotyczyły kilku kwestii. No, przede wszystkim o tym, co mówiłem przed chwilą, czyli kwestii związanych z bezpieczeństwem, ale także panowie, pan prezydent z panem premierem rozmawiali dużo o sytuacji na Bliskim Wschodzie i tutaj no to są bardzo ważne rzeczy z punktu widzenia bezpieczeństwa ogólnoświatowego. Także o współpracy między Rzeczpospolitą a Izraelem, wymianie studenckiej, o wymianie kulturalnej, więc tutaj tych kwestii poruszonych było naprawdę dużo.
O wystąpieniu premiera Izraela w ONZ-cie większość wystąpienia poświęcił Iranowi i temu, że Iran ma gdzieś w Teheranie pochowane rozmaite substancje zakazane, służące do produkcji broni atomowej.
Znaczy to jest z punktu widzenia Izraela oczywiście fundament, który gwarantuje bezpieczeństwo w regionie, ale także bezpieczeństwo światowe, czyli ułożenie relacji z Iranem, ale proszę też pamiętać, że wielu przywódców, którzy występowali czy na poziomie Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, czy na posiedzeniu plenarnym, bardzo dużo mówiło o kwestiach bezpieczeństwa. Także pan prezydent Andrzej Duda mówił o kwestiach związanych z problemem rozprzestrzeniania broni chemicznej, biologicznej, także o kwestiach związanych z denuklearyzacją Półwyspu Koreańskiego, więc to jest najważniejszy temat, który był poruszany na posiedzeniu ONZ-u.
Pan z prezydentem w Waszyngtonie, w Białym Domu nie był, w Nowym Jorku też pan nie był z prezydentem?
Nie, byłem tutaj w naszym kraju.
To jest kara, nagroda czy umowa?
Absolutnie nie jest to żadna kara. Uważamy, że w momencie, w którym pan prezydent jest za granicą, przebywa za granicą z oficjalną wizytą, moja funkcja jest taka, że jestem w Polsce i staram się jak najszybciej komunikować, tak, informować to, co się dzieje podczas tej wizyty, więc tak do tego podchodzimy. No, oczywiście, jeżeli pan prezydent będzie sobie życzył, żebym był z nim w oficjalnej delegacji, Będę oczywiście z nim w tej delegacji.
Z naszej rozmowy słuchacze dowiedzieli się, że pan nie śpiewa, że jest pan antytalentem muzycznym, a jakie talenty pan ma?
O, tych może nie chciałbym sam siebie wychwalać, bo to jest nie taka moja rola. Nie o to chodzi. Myślę, że inni powinni tutaj o mnie mówić. Natomiast oczywiście kwestie związane z organizowaniem, tak, z zarządzaniem. No ja byłem wcześniej też prezesem spółek, więc
tych
rzeczy jest trochę. No to spółki komunalne. Natomiast
w Warszawie?
W Tomaszowie Mazowieckim. My z żoną, z naszymi dziećmi mieszkamy w Tomaszowie Mazowieckim. Z tym miastem się związaliśmy i tam planujemy mieszkać nadal.
Gra pan w tenisa?
Jestem wielkim fanem koszykówki. Jeżeli pan chce porozmawiać o koszykówce męskiej, polskiej, to bardzo chętnie.
To może następnym razem hobby?
Powiem tak, ponieważ mamy czwórkę dzieci z żoną, więc to nam pochłania absolutnie cały wolny czas. Jesteśmy cały czas z dziećmi, czytamy, bawimy się, więc to jest dla nas absolutnie najważniejsze.
Działał pan w polityce wewnętrznie, a polityka, jak wiemy, jest dosyć skomplikowana. Zgadza się pan z takim zdaniem?
Bardzo skomplikowana.
I brutalna. A na czym komplikacja w polityce polega?
Znaczy jest tutaj bardzo wiele elementów, na które trzeba zwracać uwagę i wiele pól aktywności, na których trzeba pracować, więc polityka jest bardzo wieloaspektowa i z tego punktu widzenia bardzo złożona.
A jak się załatwia interesy w polityce?
To nie jest kwestia załatwiania interesów.
Ale jak? Ale
to jest kwestia przede
dzieje.
Wszystkim zarządzania państwem.
No ale też jest ta gra, są egoizmy, są chęci i są interesy w polityce. To pan nie zaprzeczy temu.
Nie zaprzeczę, tak.
I jak to się dzieje? Jak te słowa są wypowiadane?
Znaczy, to, co mówiłem wcześniej, polityka to jest przede wszystkim proces. I tak trzeba na politykę patrzeć. Proces pracy dla państwa, proces zarządzania państwem i odpowiedzialności za ten fragment życia politycznego, państwowego, za który odpowiadamy. I to jest rzeczywiście olbrzymia praca, którą wykonujemy.
A jaka jest różnica między tym, co opowiadają media, a rzeczywistością polityczną?
Powiedziałbym, że ogromna.
Na czym ta różnica polega?
Weźmy dla przykładu wizytę pana prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych w Waszyngtonie tydzień temu. Niesamowicie ważna wizyta, także w tym takim kontekście i historycznym, i szerszym jakby aspektem były te zdarzenia, które miały miejsce wcześniej. Na przykład spotkanie 17 września, szczyt krajów Międzymorza. W naszej polityce zagranicznej sprawa jest naprawdę ogromnie ważna. Pan prezydent, niejako emisariusz Międzymorza, wybrał się do Stanów Zjednoczonych, spotkał z panem prezydentem Trumpem. Rozmowy bardzo ważne kończą się podpisaniem deklaracji przez panów prezydentów, co jest bardzo, bardzo trzeba to podkreślać, bo to jest niezmiernie rzadkie w amerykańskiej polityce zagranicznej, żeby pan prezydent Stanów Zjednoczonych podpisywał jakiekolwiek deklaracje. One przeważnie są przyjmowane w takim trybie, powiedziałbym, obiegowym. Tutaj mieliśmy do czynienia z podpisaniem deklaracji przez prezydentów. Po czym pan prezydent Andrzej Duda wraca do kraju i okazuje się, że najważniejszym tematem jest jedno zdjęcie. No jakby paranoja.
Zirytował się prezydent Andrzej Duda.
Nie, to nie jest kwestia irytacji, natomiast
zaczął odpowiadać na Twitterze.
Ale jeżeli mówimy o kwestiach bezpieczeństwa, które są z punktu widzenia interesów naszego państwa absolutnie najważniejsze. Czy nie ma rzeczy ważniejszej niż bezpieczeństwo naszego kraju? Jeżeli w tych zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem mamy olbrzymi sukces i okazuje się, że wiele sił politycznych w Polsce, no, nie tylko w Polsce, bo to, że innym krajom na świecie może zależeć na tym, żeby ta nasza współpraca ze Stanami Zjednoczonymi nie wyglądała najlepiej i żeby nie układała się najlepiej. No o tyle to, że siły polityczne w naszym kraju idą w tym kierunku, no to już było absolutnie zaskakujące. I stąd ta nasza reakcja, bardzo silna reakcja, bardzo zdecydowana reakcja.
A tego tweeta prezydenta, prezydent konsultuje ze swoim rzecznikiem? Czy pan się też z Twittera dowiaduje, co tweetuje prezydent Rzeczpospolitej?
Pan prezydent, jeżeli chodzi o swojego Twittera, sam pisze posty, sam je publikuje, absolutnie nie konsultuje tego ze mną.
A oczywiście obserwuje pan tweeta prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta Trumpa również?
Tak.
I dużo osób pan obserwuje na Twitterze?
O, to musiałbym sprawdzić, ale myślę, że około 200-300 to jest ten poziom, tak mi się wydaje.
A co pan sądzi o mediach w Polsce?
Czy media wykonują oczywiście swoją pracę, tą najważniejszą pracę, przekazują informacje, natomiast tak jak niemal na całym świecie, media wchodzą na taki poziom kreowania rzeczywistości i to jest coś, co ma po prostu miejsce i nie wiem, czy to jest dobry kierunek, o tak bym powiedział.
Czyli czapkę nakładają na świat i opisują czapkę i co w tej czapce, a nie opisują czapkę, a nie to, na co ta czapka została nałożona, czyli tak?
Obrazowo można tak powiedzieć, tak.
Co pana w czasie tych 3 tygodni najbardziej zaniepokoiło?
To nie jest kwestia niepokoju. Tak jak powiedziałem wcześniej.
Ale czy znalazł pan jakiegoś fake newsa ważnego, czyli nieprawdziwą informację, którą musiał pan sprostować, musiał pan zadziałać, musiał pan rozwiązać jakiś problem?
Znaczy, fake newsy może nie. Czy tego rzeczywiście w przestrzeni publicznej pojawia się ogromna ilość i myślę, że wszyscy, którzy jesteśmy związani z mediami, z przekazem informacji, widzimy, tak? Znaczy ilość nieprawdziwych informacji wzrasta i to dość intensywnie wzrasta. Natomiast to jest tak, że ja zajmuję się przede wszystkim przekazywaniem informacji, tym, co się dzieje w Pałacu Prezydenckim, aktywności przede wszystkim pana prezydenta. Oczywiście w momencie, w którym podejmujemy decyzję, że trzeba przekazać jakąś rzecz, to organizujemy konferencję prasową i ją przekazujemy. No tak właśnie było w przypadku wizyty pana prezydenta w Stanach Zjednoczonych i podpisania tej deklaracji z panem prezydentem Trumpem.
To sformułowanie Fort Trump wymyślił prezydent jeszcze tu, w pałacu, na miejscu, wiedział o tym, że powie, że to było spontaniczne.
Fort Trump to jest coś, co już dzisiaj weszło do powszechnego języka. Muszę powiedzieć, że w Stanach, bo my tutaj to podkreślamy, natomiast w Stanach Zjednoczonych to określenie robi furorę. Media amerykańskie są pod gigantycznym wrażeniem tego określenia i to bardzo dobrze, bo jeżeli naszym celem jest stała obecność amerykańska w Polsce, stała baza, to takie rzeczy na pewno niesamowicie nam pomagają.
Ale jak powstało to określenie? Kto był twórcą tego określenia?
Użył tego określenia pan prezydent Andrzej Duda.
To prawda, ale czy już jechał, może to nieistotne, ale możemy spróbować ustalić, ale czy jak jechał do Stanów Zjednoczonych, to już miał to określenie, czy go jeszcze nie miał? Czy pan znał to określenie, zanim to pan prezydent powiedział w czasie konferencji prasowej, czy nie?
Nie pytałem pana prezydenta, kiedy to określenie powstało, natomiast tak jak mówiłem wcześniej, jest niesamowicie ważne, szczególnie w dzisiejszym świecie, w którym informacje są bardzo krótkie, no niemal obrazkowe, tak? Żeby takie krótkie przekazy budować i dzisiaj w momencie, w którym mówimy o Fort Trump, niemal wszyscy wiedzą, o co chodzi i to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ważne.
A jak prezydent ocenia kampanię samorządową?
Pan prezydent nie angażuje się w kampanię samorządową, nie taka jest rola pana prezydenta, natomiast z perspektywy osoby, tak ja mogę powiedzieć, z perspektywy osoby, która dużo jeździ po naszym kraju, jakoś tak wydaje mi się, że jest chyba troszkę jednak niemrawo, ale może jeszcze taki okres.
Wydaje się, że jest bardzo bojowo. A nie mrawo będziemy dzisiaj
tutaj w Warszawie, tak. Natomiast w kraju powiedziałbym, że tak chyba mniej.
Inaczej w Tomaszowie się traktuje politykę niż w Warszawie. Duża różnica.
Inaczej jest, inaczej traktuje się politykę w Warszawie i w całej reszcie naszego pięknego kraju, tak bym...
A co prezydent już na zakończenie myśli? Może pan rozmawiał z prezydentem o wizycie szefa Komisji Spraw Zagranicznych w Berlinie? Szef Komisji Spraw Zagranicznych to jest pan, przy okazji, lider Platformy Obywatelskiej, pan Schetyna.
Nie chcemy komentować wizyt poszczególnych polityków za granicą i tak też do tego podchodzimy.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Muzykę, jaką pan lubi?
O, bardzo różnorodną. Dobry rok, szczególnie ten taki polski, lata 80., 90. Bardzo chętnie, więc jeżeli można prosić, to tak.
No to na życzenie nieumówione, ale to taki jest dzień też specjalny, no bo wiemy, że mamy koncesję radiową. No to tak trochę, pewno państwo znają ten utwór, pewno tak. A może ktoś zaśpiewa, może ktoś powie, że a po co taki utwór w Poranku Wnet?